Tak, jest to ten czas, kiedy posileni w tym wymiarze duchowym chlebem, winem, mają świadomość, że jesteśmy uczestnikami ciała i krwi Jezusa Chrystusa, zechciejmy niejako kontynuować tą myśl, bo też i przesłanie będzie monotematyczne. Ani na pół kroku nie chcę dzisiaj od Pana Jezusa odchodzić w swoim zwiastowaniu, ale być tak blisko, kręcić się na orbicie Jezusa Chrystusa i opowiadać Jego dobre dzieła wspaniałości. I dzisiaj chciałbym przeczytać na sam początek o tajemnicy pobożności, o tajemnicy naszej wiary. A zapisany ten fragment słowa jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza. W trzecim rozdziale od 14 do 16 wersetu przeczytamy: do młodego Tymoteusza, ojciec duchowy, Paweł pisze takie oto słowa: piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Oto przesłanie, które przeczytałem dzisiaj, słowa, które już padły z tego miejsca, wyjaśniają wszystko, cokolwiek by przyszło na myśl komukolwiek. Dlaczego ci ludzie tu są? Dlaczego ci ludzie tak śpiewają? Dlaczego ci ludzie tyle energii wkładają, żeby wyznawać swoją miłość temu, którego nie widzą? Dzisiaj rozmawiając z ludźmi, zwłaszcza nowymi, o ich odczucia z naszych nabożeństw, czasami da się słyszeć, jeśli szczerze mówią, chcą być szczerymi, to mówią: u was tak głośno, u was nie potrafię się czasami odnaleźć, u was jest tyle modlitw, że ja nie wiem, której słuchać. Ale to tylko dlatego, że ludzie zajmują się słuchaniem zamiast wypowiadaniem tych modlitw. Wszystko się prostuje, kiedy wglądamy w Słowo Boże, kiedy wglądamy w swoje odnowione serce, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, który jest tajemnicą naszej wiary. Wtedy wszystko staje się jasne. Apostoł Paweł, pisząc te słowa do Tymoteusza, które przeczytałem, przede wszystkim jako odpowiedzialny za jego rozwój duchowy, jako odpowiedzialny za swojego syna duchowego, pewne rzeczy pod względem duchowym, zborowym porządkuje i wcześniejsze rozdziały mówią o tym, na co baczną uwagę ma zwracać Tymoteusz. To nie jest moim dzisiaj przesłaniem, ale jak się zachować, jacy mają być przełożeni kościoła, kto może zostać diakonem, jak poprowadzić służbę, jak pielęgnować dar, który Bóg mu dał. Wszystko to jest ważne. Wszystko to jest tak bardzo ważne w oczach Bożych, aby Kościół, który tutaj jest na ziemi, był Kościołem żywym, mocnym i błogosławionym. Dlatego, że ten fragment, który przeczytałem, będzie bazą i niewiele więcej będę dzisiaj czytał, to pozwólcie, że przeczytam ten fragment słowa jeszcze z Biblii Warszawsko-Praskiej, który przepisałem sobie, bo równie pięknie ukazuje to, co dzisiaj chciałbym wam przekazać. A więc jednym okiem śledząc ten tekst na rzutniku, dwoma uszami słuchajcie. Piszę ci to wszystko. Równocześnie mam nadzieję przybyć do ciebie wkrótce, mówi apostoł Paweł. Gdybym jednak się opóźnił, będziesz już wiedział, jak należy zachowywać się w rodzinie Bożej. To jest w kościele Boga żywego. To właśnie Kościół jest kolumną i podporą prawdy. Nikt też nie może zaprzeczyć, że wielka jest tajemnica naszej wiary. Oto ten, który przyszedł na świat jako zwykły człowiek, został ukazany przez Ducha Świętego jako sprawiedliwy. Objawił się aniołom, opowiadano o nim poganom, świat weń uwierzył, a on został wzięty do nieba. Takie oto przesłanie, które już teraz zaczynam rozwijać. Pierwsze zasadnicze stwierdzenie na dzisiaj, ale pomyślicie, ale odkrycia tutaj brat dokonał. Jesteśmy Bożym Kościołem. Aleluja! Mogę to powtarzać, chociaż będzie to oczywista oczywistość, jak klasyk jeden powiedział, ale jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. To jest radosna wieść. To jest coś pięknego, kiedy możemy patrzeć na Słowo Boże i w tym świetle widzieć nas jako Kościół. Mało, że jesteśmy Kościołem. Możemy dodać, jesteśmy Kościołem Boga żywego. Nie jesteśmy Kościołem, zbiorem czy jakichś idei, jakichś dogmatów, jakichś doktryn, ale jesteśmy Kościołem, organizmem, budowlą Boga żywego. Kiedy o tym myślę, raduje się moje serce, to wielka, to zadziwiająca rzecz być na tym miejscu dzisiaj, łamać się chlebem, dzielić się miłością, modlić jedni o drugich, a przy tym mieć świadomość, ja i brat i siostra, który obok mnie siedzi, jest źrenicą oka pańskiego. Jest źrenicą, jest tym czułym punktem, którego nie pozwoli diabeł dotknąć. Jakiekolwiek byśmy przechodzili doświadczenia, jesteśmy najcenniejsi w oczach Bożych i jesteśmy tą źrenicą. I tak jak jesteśmy tą piękną, umiłowaną Jezusa Chrystusa i tą źrenicą oka pańskiego, tak już mogę powiedzieć, jesteśmy też solą w oku przeciwnika Bożego. Jesteśmy solą w Jego oku, ponieważ tu na ziemi rośnie, żyje Boży twór, Boża budowla, która głosi Ewangelię, która pokazuje światu miłość, która pokazuje, jak żyć na tej grzesznej ziemi. Jesteśmy dużym zagrożeniem wierze dla mocy ciemności, które próbują nas czasem wytrącić z naszego stanu, naszego oddania Bogu. Dla ludzi z zewnątrz, którzy nas obserwują, może Kościół to takie coś, zwłaszcza tak mały, zwłaszcza tak nieliczny, zwłaszcza taki, który gdzieś tam nie bywa w mediach, nie jakoś mało go widać. Jesteśmy tacy, no, może przedmiotem kpin nawet, może lekceważenia. A czasem dla ludzi może to być wielka tajemnica. Bo niektórzy zachodzą w głowę, o czym ci ludzie mówią. Jest ich tak niewielu. Są taką garstką tutaj w Jastrzębiu, ja to na ten grunt przenoszę. A oni mówią o rzeczach wielkich. A oni mówią, że moce ciemności są im poddane. A oni mówią, że są dziedzicami Boga i Królestwa Bożego. Dla wielu jest to wielka zagadka. Co oni z nimi zrobili, ci przywódcy, że ci ludzie mają taką wiarę? Oczywistym jest, że to nie przywódcy, ale zupełnie coś innego. Kochani, to nie jest żadna wiedza tajemna. To nie jest żadna wiedza ukryta. My nie jesteśmy jak niektóre loże, czy to masońska, czy jakiekolwiek, gdzie przechodzi się przez jakieś stopnie wtajemniczenia, gdzie jest jeden mistrz, guru lub ktokolwiek i który przeprowadza tych maluczkich przez stopnie jakiejś wiedzy tajemnej, objawia im sam niewiele więcej może wiedząc. My dzisiaj tajemnicę naszej wiary, naszej pobożności, tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, czerpiemy bezpośrednio z tego Słowa. I nie ma tu rzeczy tajemnych, nie ma tu rzeczy zakrytych przed tymi, którzy otwierają swoje serca, przed tymi, którzy chcą to usłyszeć. Będzie to odkryte. Człowiek, który ledwie, a nawet niektórzy całkiem nie potrafią pisać, tysiące, dziesiątki, setki, może miliony ludzi gdzieś tam w Indiach, którzy nie potrafią czytać, nie potrafią pisać, nagle dowiadują się, że jest ktoś, kto umiłował ich miłością największą, kto dobrowolnie poszedł za nich na krzyż, kto opuścił tron i majestat Ojca dla nich, konkretnie dla nich. A oni to przyjmują z radością, a oni dowiadują się, że jest moc uzdrowienia, a oni dowiadują się, że jest życie wieczne i wspaniała, świetlana przyszłość tam w niebie. Nie ma żadnych tajemnic. Rzucają się w ramiona Boże i oglądają cuda i usłyszymy o nich za jakiś czas, jak pastor przyjedzie i będziemy radować się razem z nim, słysząc te wielkie świadectwa. Pan Jezus, jeżeli mówił przypowieści, to mówił pewne rzeczy są zakryte dla tych mądrych tego świata, dla tych pysznych tego świata, którzy nie chcą dać posłuchu temu, co ja wam mówię. Ale wam dane jest poznać wszystkie tajemnice Królestwa Bożego. Wy jesteście tymi, którzy dzisiaj możemy o tym rozmawiać. Ja wam to wszystko wyjaśnię. Trzeba tylko mieć otwarte serce, a wtedy każda tajemnica będzie już wyjaśniona i będzie dla nas otwarta. Kościół, jak czytamy w tym przekładzie warszawsko-praskim, jesteśmy kolumną i podporą prawdy. Jakież ogromne zaufanie Jezusa Chrystusa w stosunku do nas, który Kościół swój nazywa kolumną i podporą prawdy. Oczywistym jest, że jesteśmy zbudowani na gruncie apostołów, proroków, a fundamentem jest sam Jezus Chrystus. Jesteśmy dziełem Bożym, przeznaczonym do dobrych i błogosławionych rzeczy. Kochani, 1 Koryntian, przeczytajmy sobie 3 rozdział. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, mówi w 9 wersecie: albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. 11 werset mówi: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, prócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Oto cała prawda o nas, o Kościele, ta kolumna, ta podpora prawdy, tego, co dzisiaj świat może nie jest w stanie zrozumieć, bo ma wiele definicji prawdy, ale my na bazie tego fundamentu możemy mówić o naszym Królu, o naszym Panu, o naszym Zbawicielu, że On wszystko i we wszystkim wypełnia. Dlatego też, że dzisiaj może jest troszeczkę mniej czasu, pozwólcie, że już przejdę do zasadniczego zwiastowania. Na bazie tego fundamentu, na bazie fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus, chcę dzisiaj mówić o 6 elementach tej tajemnicy naszej pobożności, tajemnicy naszej wiary. Ani na krok nie odejdę od Jezusa Chrystusa, bo w tym pierwszym fragmencie, który przeczytałem z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, czytamy całą kwintesencję naszego życia chrześcijańskiego, kościelnego, zborowego. I 16 werset, tak punkcik po punkciku, króciutko egzegezę przeprowadzę na zakończenie tego nabożeństwa. A mianowicie apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: ten, który przyszedł na świat jako zwykły człowiek. Bezsprzecznie wielka to tajemnica dla tych, którzy nie wiedzą, ale dla nas jest to dzisiaj piękne i cudowne. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele. Ten, który przyszedł na świat jako zwykły człowiek, Syn Boży. Wyobraźmy sobie, po raz któryś kolejny i enty, wyobraźmy sobie ten moment, kiedy w niebie przychodzi Ojciec do Syna i mówi: Synu, wypełnił się czas. Prorockie przepowiednie muszą się wypełnić, a ludzie tak bardzo płaczą w swoim grzechu, że już dłużej nie będziemy czekać. Idziesz na ziemię. I to, co wszystko z tym związane, możemy czytać w Słowie. Syn Boży opuszcza majestat Ojca w niebie. Przychodzi na świat w domu skromnego cieśli, w domu skromnej dziewczyny. Już samo poczęcie Jezusa Chrystusa było wielką tajemnicą. Dla wielu tą tajemnicą do dzisiaj pozostaje, kiedy mówimy, kiedy zwiastujemy o tym, że Chrystus narodził się z dziewicy, że został poczęty z Ducha Świętego i urodził się z niewiasty ziemskiej. Rzecz niebywała, rzecz niezrozumiała i rzecz w historii wszechświata niespotykana. Bo inni mogą swoje brednie głosić. Mity greckie, Ateny, głowy, Zeusy, to wszystko są bajki. Ale kiedy Syn Boży rodzi się z ziemskiej niewiasty posłusznej Duchowi Świętemu, to jest odsłonięcie ludziom wielkiej tajemnicy. Niebo nie było w stanie go zatrzymać. Przyszedł, aby wziąć nasze ułomności, aby wziąć nasze słabości. aby urodzić się w tej wiosce nic nieznaczącej, Betlejem, a później być wychowywanym jeszcze mniejszym Nazarecie, które było przedmiotem może nawet pogardy innych ludzi. Tak Pan Jezus przyszedł jako zwykły człowiek. Będąc w pełni Bogiem, stał się człowiekiem. Kiedy zaczyna głosić w mocy, ludzie mówią, jakże to? Czyż to nie jest syn tego cieśli Józefa? Kim on jest? Tajemnica Boża. A kiedy do mnie dociera, kiedy do mnie dotarło to wszystko, że to dla mnie personalnie Pan Jezus uczynił, dla ciebie, bracie i siostro, to jest to cudowna wiadomość i cudowna baza dla mojej wiary i dla mojego życia. Czy przyjmiesz to, drogi słuchaczu, dzisiaj, że Jezus stał się prawdziwym człowiekiem dla ciebie? I tu kieruję słowa nie do nas, którzy braliśmy kawałek chleba i ten kieliszek podnosiliśmy do góry z wiarą. Może są na tym miejscu ludzie, osoby, nie znam, które zadają sobie pytanie, ale jeżeli przyjmiesz ten fakt, że sam Bóg wielki, potężny, który jest Twórcą Wszechświata, stał się człowiekiem dla ciebie, może to przez Ducha Świętego poruszy serce i zadasz kolejne pytanie, a po co On przyszedł? Czemu się mną tak interesował, skoro nawet ojciec, matka albo bliscy się mną nie interesują? Otóż powiem za chwilę w dalszej części mojego zwiastowania. Druga część tego wersetu 16 mówi, został ukazany przez Ducha jako sprawiedliwy. Kiedy doszedł do swoich lat, kiedy Pan Jezus doszedł już do wieku, w którym rozpoczynał swoją służbę, to nie było zorganizowane dla Pana Jezusa chrztu w okręgu jakimś tam judzkim. Nie zjechali się wszyscy wielcy i święci. Nie było ogłaszane na telebimach, że oto będzie chrzcił się Pan Jezus. On wmieszał się tłum, bo czytamy, że w tym czasie wielu ludzi było chrzczonych. Był jednym z nas, był jednym z tamtych Izraelitów, który podchodzi do Jana i mówi, Janie, ja potrzebuję chrztu, ochrzcij mnie, zanurz, jakie posłuszeństwo, Syn Boży, człowiek pokazuje nam, jaka powinna być pokora. I kiedy z wody wynurza się, kiedy stoi w tej wodzie po swoim chrzcie, co czytamy? Czytamy, że Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica spoczął na jego ramieniu, a z nieba dał się słyszeć głos, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Cudowna sprawa, cudowna sprawa. Kiedy Duch Święty, jak czytamy, przyznaje się do Niego i pokazuje, ten jest sprawiedliwy pośród wszystkich ludzi na świecie. Ten jest Bożą sprawiedliwością pośród wszystkich pokoleń, jakie były, jakie są i jakie po nim będą. Dlatego tak ważne jest, aby tą podwaliną naszej wiary, tą tajemnicą odkrytą naszej wiary i pobożności był fakt, że to nie ja jestem sprawiedliwy, że moja sprawiedliwość to jest jak szata splugawiona, ale to ten, który przyszedł na ziemię, ten, który dał się ochrzcić, ma nad sobą świadectwo Ducha Świętego, że jest sprawiedliwy, że jest sprawiedliwością Bożą. W takim wymiarze słowo sprawiedliwość oznacza zupełnie coś innego niż nam chodzi po głowie. Bo dzisiaj kodeks karny, kodeks cywilny, administracyjny, jakikolwiek inny może być tak interpretowany, że sędzia sędziemu będzie zaprzeczał. Ostatnio słyszałem odnośnie fotoradarów, nie czas, żeby temat rozwijać, ale sądy w całym kraju skazywały tych, którzy nie podali, kto jechał samochodem, a sąd, Wydział Warszawski, Ochota czy Wola, powiedział inaczej, dopatrzyli się innego paragrafu i powiedzieli nie, należy się temu człowiekowi odszkodowanie, bo nie musiał wcale denuncjować kogoś bliskiego. Po prostu można interpretować kodeks Boży, kodeks ludzki, cywilny i mieć na to swoje usprawiedliwienie. To jest ludzka sprawiedliwość. Nie mówię już o bezprawiu, ale kiedy mówimy o sprawiedliwości Bożej, to widzimy, że ten, który grzechu nie popełnił, ten, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu, stał się za nas grzechem, aby nasze niesprawiedliwe życie usprawiedliwić. A więc mówiąc to przesłanie Ewangelii dalej, chcę powiedzieć, po to Pan Jezus przyszedł do Ciebie. Po to Pan Jezus stał się człowiekiem, aby Twoja niesprawiedliwość zamieniła się przez tę doskonałą ofiarę w sprawiedliwość. Czujesz się niegodny? Czujesz się nikim? Pamiętaj, święty, czysty Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby usprawiedliwić moje, Twoje, nasze życie. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Cudowna wieść, a jednocześnie odsłonięcie Bożej tajemnicy pobożności i wiary naszej. Kochani, kolejne miejsce, które chciałbym króciutko przedstawić, to jak czytamy, objawił się aniołom. W dalszym części tego 16 wersetu czytamy, że Pan Jezus objawił się aniołom. Oto kolejna tajemnica Chrystusa, bo mówi ona o tym, żeby mieć sukces i zwycięstwo w świecie widzialnym, trzeba najpierw zapanować w tym, co niewidzialne w świecie duchowym. Kochani, kiedy przyszedł Pan Jezus na ziemię, kiedy dał się ochrzcić w Jordanie, kiedy rozpoczynał swoją służbę, to nie tylko Duch Święty z nieba namaścił, nie tylko gołębica w tej cielesnej postaci spoczęła na znak sprawiedliwości, ale również musiał rozprawić się Pan Jezus w świecie niewidzialnym z mocami ciemności i pokazać, że dosyć ich rządów, że dosyć już panoszenia się i niszczenia rodzaju ludzkiego. Dlatego też czytamy, kiedy Pan Jezus był kuszony, wodzony po pustyni przez 40 dni bez jedzenia, kiedy diabeł przychodził i mamił Pana Jezusa różnymi tekstami, obietnicami czy podstępnymi podszeptami, na wszystko Pan Jezus miał Bożą, jedynie dobrą odpowiedź. Ale co czytamy w Ewangelii Mateusza, 4:11, pozwólcie, że tak króciutko jeszcze przeczytam. Mateusza, 4:11, a może nie będę otwierać, widzę, że już jest na rzutniku. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. To apostoł Paweł ma na myśli, kiedy mówi o tym, że ukazał się aniołom. Bo kiedy diabeł opuścił Pana Jezusa, przestał go kusić, widział, że nic nie wskóra, wtedy aniołowie przyszli i posługiwali. Aniołowie rozpoznali w Jezusie Króla Królów, Pana Panów, tego, który godzien jest wszelkiej czci, i służyli. I chociaż uczniowie tego nie widzieli, to jednak jest to objawione nam, Kościołowi, że taki fakt miał miejsce. My nie wiemy, ile razy spotykali się aniołowie jeszcze z Panem Jezusem, ale jeszcze jedno miejsce na pewno nam, ta zasłoneczka tajemnicy została uchylona, bo kiedy byśmy czytali, patrzyli w ogrodzie Getsemane, Ewangelia Łukasza, 22:43-44, kiedy w śmiertelnym boju Pan Jezus zmagał się z grzechem ludzkości, moim i Twoim grzechem, kiedy rozprawiał się z tym wszystkim, kiedy ciężar wszystkich win na Niego spadał, czytamy tutaj, a ci, którzy mieli Mu pomagać, ci, którzy mieli być wsparciem, oni usnęli, oni byli nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje, a ukazał Mu się anioł z nieba umacniający Go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Wielkie, przejmujące słowo, które mówi, że Syn Boży, Jezus Chrystus, to nie było coś, co jakiś Superman, który nic go nie ruszało. Ciężar mojej, Twojej winy do tego stopnia przygniotło, że mówi: Ojcze, jeżeli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I dlatego tutaj czytamy, że anioł przyszedł i umocnił go. Nie wiem, w jaki sposób to zrobił, ale Pan Jezus miał taką siłę, żeby na nowo tym gorliwiej się modlić, żeby na nowo tym gorliwiej modlić się o każdego człowieka, który urodził się w jego czasach i który urodzi się po nim, do tego stopnia, że pot był jak krople krwi spływające na ziemię. Te dwa miejsca zasygnalizowałem spotkania z aniołami, aby ta tajemnica przestała być tajemnicą naszej wiary, naszej pobożności. Co musiał przejść Jezus Chrystus, abym dzisiaj ja, ty, my, abyśmy mogli na tym miejscu być wolnymi ludźmi. I zadam pytanie, jak dziś wygląda moje, twoje, bracie, siostro, przyjacielu, życie, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi pokuszenie? Czy znam słowo, tak jak Pan Jezus na pustyni, który umiał rozprawić się z podszeptami złego? Dzisiaj możemy być pewni, że nawet w najczarniejszej godzinie naszego życia Pan Jezus przyjdzie i posili. Kochani, werset 16d, jak czytamy, ja to tak sobie d, bo tak podpunkty takie malutkie, ale tam jest jeszcze jeden fragmencik, który mówi o tej Bożej, Chrystusowej tajemnicy dla Kościoła. Opowiadano o nim aniołom. Opowiadano o nim, był zwiastowany między poganami. Wspaniała rzecz, wspaniała tajemnica i dla niejednego Żyda, dla niejednego Izraelity rzecz nie do przyjęcia, rzecz nie do pojęcia. My, naród Abrahamowy, my, dzieci obietnicy Abrahama, my, którzy dziedziczymy wszystkie obrzędy, zakony, jakże tutaj poganie mogą mówić, że oni są dołączeni do Królestwa Bożego. Kochani, a jednak w czasach Jezusa i po Jezusie apostoł Paweł, ambasador i rzecznik Ewangelii Chrystusa dla pogan, poszedł, nie bał się. Nie mówił, nie pójdę do Aten, mają dosyć swoich bogów, swoich bożków. Nie pójdę do Efezu, bo tam oni mają swoją Artemidę. Narażał swoje życie, narażał życie swoich towarzyszy, narażał się na kpiny, narażał się na drwiny i na niebezpieczeństwo zabicia, aby iść i tam poganom mówić: przyszedł Syn Boży w ciele, Duch Święty go namaścił, a potem poprowadził jako zwycięzcę. Ten, który panuje nad aniołami, dzisiaj ma dla was zbawienie. Cudowne przesłanie, które dzisiaj rozbrzmiewa po całym świecie. Efezjan, 3:4-6. Apostoł Paweł mówi: Pan Jezus wiele tajemnic odnośnie Królestwa Bożego mi objawił. I mówi, czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I ta tajemnica dotyczyła tego, że poganie będą dziedzicami wszystkich dóbr, jakie Bóg przygotował, a mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I chociaż my, potomkowie jakichś tam może pogańskich wierzeń, tutaj na tych terenach Europy Wschodniej, o mnie czasami nawet w wojsku mówiono: o, to ten Jaćwink, bo tam te Mazury, tamte strony, tam były właśnie te Trigławy, Tryzuby i Jaćwingowie rządzili. Kochani, cóż mogę powiedzieć? Ja dzisiaj, klękając na swoje kolana, mogę powiedzieć: Bóg Izraela jest moim Bogiem. Ten, który przyszedł na ziemię dla mojego zbawienia, mnie, mój dom, moją rodzinę usynowił, odkupił wszystkie obietnice, które dał Abrahamowi, dzisiaj jako duchowy spadkobierca mogę brać. Myśl tak o sobie, że nie jesteśmy gdzieś związani wierzeniami przodków, czy tradycją, czymkolwiek, zabobonami. Zrzućmy to z siebie w imieniu Jezusa. Przyjmijmy, że jako poganie, byli dawni poganie, mamy pełne prawo zwać się dziećmi Bożymi, bo nimi jesteśmy, a Duch Święty nam to w naszych sercach potwierdza. A więc taka jest prawda naszej pobożności, tajemnica, że mimo, że jesteśmy poganami, to jesteśmy Chrystusowi. To jesteśmy pierwszy sort, pierwszy gatunek, bo liczy się serce, liczy się wiara, liczy się oddanie i to, jak bardzo kochamy naszego Zbawiciela. Czytamy w dalszej części tego wersetu: świat weń uwierzył. Świat weń uwierzył. Nie wiem, jak wielkie to było poruszenie w czasach Pana Jezusa. Wiemy, że wielkie tłumy chodziły za Nim. Wiemy, że wielkie rzesze chodziły, a oglądając cuda, które czynił, wpadały w zachwyt i nie odstępowały czasami Pana Jezusa ani na krok. Uczeni w Piśmie, widząc te wydarzenia, kiedy robili nerwowe narady, kiedy mówili, co się dzieje, patrzcie, cały świat za Nim poszedł. To są słowa, które akurat przypomniały mi się ze Słowa Bożego z Ewangelii. Ci uczeni mówią, patrzcie, cały świat za Nim poszedł. Tak jak wypowiadali słowo prorocze o tym, że krew Jego na nas i na nasze dzieci, tak wypowiadali słowa prorocze, że cały świat pójdzie za Jezusem Chrystusem. Bo przecież ten świat, który wtedy był, to był malutki świat. Oni, mając świat na myśli, mieli Jerozolimę, może Samarię, Judeę, może Dziesięciogród, może jeszcze kilka miejscowości wokół Jerozolimy. A jednak powiedzieli, cały świat za Nim poszedł. Jak dużo powiedzieli, jak pewnie później myśleli, dużo za dużo nawet powiedzieli. A jednak w Jezusie Chrystusie Ewangelia poszła do pogan i czytamy, że świat uwierzył. Dziś, stan na dziś, może nie mam jakichś dokładnych danych, ale między 700 a 800 milionów ludzi na świecie jest ewangelicznie wierzącymi. Ludźmi, którzy dali się ochrzcić, ludźmi, którzy mają zbory, które mają swoje społeczności, którzy mają społeczności przy stole pańskim, którzy oczekują na przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzisiaj cały świat, jeśli zajrzałem do aplikacji Biblii w telefonie komórkowym i jak poczytałem, na jakie języki Słowo Boże jest tłumaczone, to tylko w moim mi się wyświetliło 40, nie jestem w stanie nawet przeczytać po jednej literze tych ogonków i zawijasów, na jak egzotyczne narzecza i języki Słowo Boże zostało przetłumaczone. I dzisiaj my siedzimy sobie w Jastrzębiu, oczekujemy na przebudzenie, tworzymy fajne grupy, chcemy ludziom mówić o Jezusie, ale miejmy świadomość, że cały świat, łącznie z Arabią Saudyjską, będzie trząsł się w posadach, kiedy Jego dzieci, Boże dzieci, tam zaczną głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Świat weń uwierzył. Oczywiście wielkim byłoby uproszczeniem, gdyby dzisiaj powiedzieć, że świat, w tym znaczeniu świat jako system, który jest z natury przeciwny Bogu, to nie jest tak, że już oglądamy pełne zwycięstwo, ale niech dalej to słowo brzmi, niech dalej to słowo idzie i niech ono brzmi, świat w Niego uwierzył i będą zbawione coraz to większe rzesze ludzi. I na koniec, a On został wzięty do nieba, siedzi po prawicy Ojca, nasz Pan, a On został wzięty do nieba. Oczywiście, zanim został wzięty do nieba, to tylko dopowiem, przeszedł przez ogród Getsemane, wspierany w boju przez aniołów, przez anioła, a potem śmierć na krzyżu. Uzupełnienie tego wszystkiego, czym jest Ewangelia, czym jest tajemnica wiary. Ten, który przyszedł na świat, ten, którego Duch Święty namaścił do służby. Ten, który był ponad mocami ciemności i któremu służyły aniołowie. Ten, który działał w mocy, ten, który był zwiastowany poganom, ten właśnie Jezus został wzięty do nieba po swoim zmartwychwstaniu. I dzisiaj jedna z większych tajemnic, jak można mówić do kogoś, kogo się nie widzi. Jak można mu klaskać i śpiewać, pląsać, tańczyć. Oj, można. A więc ten orędownik siedzi teraz po prawicy Ojca, za mną, za Tobą, w naszych słabościach, chorobach, bólu, cierpieniach, zmaganiach, za wszystkim się wstawia, abyśmy my dzisiaj z wiarą umieli to odbierać, bo jesteśmy Kościołem, bo jesteśmy fundamentem, na fundamencie Jezusa, tym filarem prawdy. I dlatego jest jeszcze jedna z tych tajemnic, którą na koniec przeczytamy, 1 Koryntian, 15 rozdział i 51, 52. To już naprawdę na dzisiaj tyle słowa. I apostoł Paweł mówi: oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na ogłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Maranata, przyjdź Panie Jezu po swój Kościół, po swoją oblubienicę. Apostoł Paweł mówi: tajemnicę wam objawiam. Bądźcie tego świadomi. Zrozumcie to, bracia, przyjaciele, że nie wszyscy zaśniemy. A on mówił o pochwyceniu Kościoła. A on mówił o tych czasach, kiedy w jednym momencie dwaj będą na roli, jeden zostanie, drugi będzie pochwycony. Te słowa możemy czytać w Piśmie Świętym. Jest to wielka tajemnica. Bóg Wszechmocny, tak jak niegdyś przyszedł do ubogiej stajenki, tak teraz powtórnie przyjdzie po swój Kościół, po mnie, po ciebie. I co tu więcej mówić? Bracia, siostry, możemy jedynie zachęcać tych, którzy jeszcze tej wieści nie przyjęli. Przyjmij Jezusa, czekaj na Niego, oczekuj na Niego, bo to jest podstawa. Ile lat my tutaj żyjemy, czy kim my jesteśmy? Ale On przyjdzie po swój Kościół. Ale On przyjdzie, jeżeli my wcześniej do Niego nie pójdziemy, to przyjdzie, na to wesele barankowe nas weźmie, na tą wspaniałą wieczerzę nas weźmie i będziemy zawsze tam, gdzie On, tam i my. Powstańmy na nasze nogi, bracia i siostry. Mimo że kilka minut może nabożeństwo nasze zostało przedłużone, to jednak z tą świadomością wartości przed Bogiem rozejdźmy się do naszych domów z podniesioną głową, z wyznaniem, że nasz Bóg ponad wszelkie problemy, ponad wszelkie trudności, ponad wszelkie niemocy, choroby, cokolwiek nam dzisiaj dokucza, wiedzmy, że ten, który jest tajemnicą naszej wiary, Jezus Chrystus, o którym dzisiaj mówiłem, jest wszystkim i we wszystkim. Podziękujmy Mu. Drogi Panie, dziękujemy Tobie dzisiaj za to, że Ty stanowisz centrum i sedno naszej wiary, tego, co możemy nazywać pobożnością. Nie chcemy mieć, Panie, żadnej innej pobożności, prócz tej duchowej, która nas kieruje do Ciebie, która nas kieruje na Twoje ścieżki, na Twoje drogi. Panie Jezu, jestem tak wdzięczny. Po raz kolejny wyrażę tą wdzięczność, Panie, za to, że opuściłeś majestat Ojca, że stałeś się człowiekiem, że Bóg stał się człowiekiem dla mnie grzesznego, dla nas grzesznych, że Ty, Panie, w namaszczeniu chodziłeś i zwiastowałeś od wioski do wioski, Panie, w miastach i po wsiach, wszędzie, Panie, przesłanie miłości, dobroci, Panie. I dzisiaj dziękujemy Tobie za ofiarę, za wszystko, co nam dałeś, za wszystkie przejawy Twojej dobroci, łaski, że umiłowałeś nas, Panie, do samego końca. Śmierć nie była, Panie, w stanie Ciebie zatrzymać. Nie było w stanie Ciebie zatrzymać nic, bo widziałeś nas, Panie, tam w ogrodzie Getsemane, wiedziałeś, że zginiemy, wiedziałeś, że marnie zginiemy bez Ciebie. Panie, dlatego przyjąłeś wolę Ojca, wypiłeś ten kielich aż do dna. I dzisiaj, Panie, jesteśmy Twoim Kościołem. Dzisiaj jesteśmy Twoją własnością. Dzisiaj, Panie, jesteśmy kolumną i podporą prawdy. Nie z nas, ale przez dar Ducha Świętego, który nam jest dany. Dlatego też, Panie, proszę Ciebie o to, pracuj w sercach. Może są na tym miejscu osoby, które dzisiaj doświadczają poruszenia w swoim sercu, które myślą nad swoim życiem i w świetle prawdy o Jezusie Chrystusie widzą, że potrzebują tego. Dzisiaj jest czas, kiedy Duch Święty, który przekonuje o grzechu, o sądzie i o Bożej sprawiedliwości, ten niech przekona, aby uczynić kolejny krok, aby padnąć na kolana, wyznać swoje winy, przeprosić Ojca w niebie za wszystko, co złe do tej pory popełniłeś lub popełniłaś, aby poprosić o przebaczenie, a potem z wiarą przyjąć usprawiedliwienie, które jest w Jezusie Chrystusie, a potem z podniesioną głową iść przez życie razem z Kościołem. Takie oto przesłanie i takie oto życzenie na dzisiaj. Bracia i siostry, zostańcie z Bogiem. Amen.